Witam Państwa, jest środa, 26 lutego, minęła godzina 18, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Czy koronawirus jest już w Polsce? Prezydent Andrzej Duda zapewnił po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim, ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim i głównym inspektorem sanitarnym Jarosławem Pinkasem, że wciąż nie ma w Polsce żadnego potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem z Wuhan. Wcześniej minister Szumowski stwierdził jednak, że takie przypadki na pewno niedługo się pojawią. Andrzej Duda przekazał, że poprosił o zwołanie specjalnego posiedzenia Sejmu, na którym rząd przekaże informacje o przygotowaniu kraju na epidemię.
Są realizowane działania przygotowawcze, a także kontrolne, jeżeli chodzi o stan zasobów infrastrukturalnych, które pozwalają się zabezpieczyć na wypadek epidemii. Stroje ochronne, wszystko to, co jest potrzebne służbie zdrowia i innym służbom, które w tym przypadku działają, jest w tej chwili wdrożone zostały odpowiednie procedury na lotniskach i w innych środkach komunikacji, w szczególności tej komunikacji z zagranicy do Polski. Podróżni są badani, jest podróżnym w tej chwili na lotniskach i w samolotach lotu mierzona temperatura. Jeżeli ktoś przylatuje z tych kierunków, w których już stwierdzono występowanie koronawirusa. Także te działania są podejmowane, są zabezpieczone również i odpowiednie oddziały szpitalne w tej chwili i przygotowane już do ewentualnego przyjęcia chorych. Będą w najbliższym czasie wdrażane stosowne procedury także i informacyjne dla obywateli. Podjąłem jednak decyzję o tym, że dzisiaj jeszcze zwracam się do pani marszałek Sejmu o zwołanie w trybie możliwie najpilniejszym posiedzenia Sejmu specjalnego po to, aby rząd udzielił informacji całemu społeczeństwu, nie tylko Sejmowi, to na normalnym, otwartym posiedzeniu Sejmu, aby udzielił informacji na temat tego, jaka jest sytuacja dzisiaj w związku z szerzącą się w Europie, powtarzam, nie w Polsce, ale szerzącą się w Europie już epidemią zachorowań na koronawirusa, wywołanych koronawirusem, i także, żeby poinformował, jakie działania zostały podjęte i w jaki sposób zabezpieczamy Polaków przed tym, aby w jak najmniejszym stopniu, gdyby taka sytuacja się zdarzyła, ten wirus dotknął nasz kraj, a przede wszystkim nas. Chciałbym także, aby zostały podjęte odpowiednie dodatkowe działania legislacyjne, ponieważ jest, proszę Państwa, konieczność dokonania zmian w przepisach, które ułatwią i przygotowanie, i ewentualną walkę z koronawirusem, choćby wprowadzenie braku limitowania jakiegokolwiek świadczeń związanych z działaniami przygotowawczymi do tego, aby, a także oczywiście i walką z całym koronawirusem, gdyby takie przypadki wystąpiły. Więc mam nadzieję, że w szybkim tempie pani marszałek takie posiedzenie zwoła. Będzie tam wtedy możliwość także dla wszystkich posłów zadawania pytań, więc będzie to debata otwarta dla polskiego społeczeństwa.
Ministerstwo Zdrowia uruchomiło specjalną infolinię dotyczącą koronawirusa, gdzie można otrzymać wskazówki na przypadek podejrzenia zarażenia. Numer infolinii to 800-190-590. 800-190-590. Minister Zdrowia przekazał dziś, że Polska zakupiła już kilka tysięcy testów na obecność koronawirusa i stale spływają kolejne. Z różnych miejsc w kraju nadchodzą informacje o osobach podejrzanych o zarażenie. W województwie lubelskim dwie osoby, które wróciły z Włoch, zostały umieszczone w klinice chorób zakaźnych. Trzy kolejne osoby, które miały z nimi kontakt, zostały objęte kwarantanną domową. Polski rząd podjął działania po wybuchu ogniska epidemii w północnych Włoszech, gdzie zdiagnozowano już ponad 380 zarażonych osób. 12 z nich zmarło. Zamknięto wjazd i wyjazd z 11 gmin w północnych Włoszech. Przypadki zachorowania odkryto także na Sycylii i we Florencji. Wirus dotarł także do krajów sąsiadujących z Włochami. Jeden przypadek potwierdzono w Szwajcarii, a po dwa w Austrii i w Chorwacji. Austria zatrzymała kilka pociągów z Włoch z powodu podejrzenia, że podróżują nimi zarażone osoby. Powiązane z Włochami są także nowe przypadki w Niemczech i Hiszpanii. Do Polski przybywa obecnie wiele osób, które odwiedzały Włochy. Rzecznik Polskich Portów Lotniczych poinformował, że codziennie do naszego kraju przybywa ponad 900 pasażerów z Włoch. Od wczoraj wdrożono procedurę mierzenia temperatury wszystkich pasażerów z tego rejonu. Jeżeli okaże się, że ktoś ma gorączkę, ta osoba jest skierowana na dodatkowy wywiad medyczny i ewentualne badanie medyczne, mówił rzecznik. W województwie lubelskim już 27 osób, które wróciły z Włoch, jest pod nadzorem służb sanitarnych. Uczelnie w całym kraju apelują do pracowników i studentów, którzy w ostatnim czasie odwiedzali Włochy lub inne miejsca objęte zarażeniem, aby przez 14 dni pozostawali w domu. Uniwersytet Medyczny w Lublinie z powodu zagrożenia koronawirusem wstrzymał rekrutację na studia anglojęzyczne. Dotychczas według oficjalnych informacji na całym świecie z powodu choroby wywołanej przez nowego koronawirusa zmarło prawie 2800 osób. Potwierdzono ponad 80 tysięcy zarażeń, 30 tysięcy osób wyzdrowiało. Poza Chinami największym ogniskiem epidemii jest obecnie Korea Południowa, gdzie liczba zarażonych przekroczyła 1260. Jeszcze tydzień temu w tym kraju potwierdzonych było 30 przypadków. Kolejne pod względem liczby zachorowań są Włochy, dalej Japonia i Iran. W Iranie zachorował m.in. wiceminister zdrowia tego kraju. Do tej pory potwierdzono tam 139 zachorowań, w tym już 19 śmiertelnych. Władze Stanów Zjednoczonych podejrzewają, że Iran nie podaje wszystkich informacji. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo stwierdził, że władze Iranu mogą nie informować o istotnych szczegółach i wezwał wszystkie kraje do mówienia prawdy o epidemii. Rząd przyjął projekt ustawy o 14. emeryturze. Projekt o dodatkowym rocznym świadczeniu dla emerytów i rencistów zakłada wypłatę świadczeń już w 2021 roku. Ich koszt wyniesie nas ponad 10 miliardów złotych. Odpowiedzialna za projekt minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg tłumaczyła w rozmowie z Radiową Jedynką, że wysokość świadczenia będzie równa minimalnej emeryturze, jaka będzie obowiązywać w 2021 roku. Chociaż wysokość czternastki będzie taka sama jak wypłacana od zeszłego roku 13. emerytura, otrzymać je będzie można na innych zasadach. 13. emeryturą są objęci wszyscy bez kryterium dochodowego, a przy emeryturze 14. przy tym świadczeniu dodatkowym będzie próg dochodowy na poziomie 2900 zł, wyjaśniła minister Maląg. Sąd apelacyjny w Białymstoku podtrzymał wyrok 12 lat więzienia dla Tunezyjczyka oskarżonego o zabójstwo 21-latka w Ełku. Sędzia uznał jednak, że sprawca nie działał z zamiarem bezpośrednim, ale ewentualnym. Wyrok jest prawomocny. Tunezyjczyk był kucharzem w ełckim barze z kebabem. W Sylwestra 2016 roku wraz z właścicielem lokalu wdał się w szarpaninę z młodym mężczyzną, który wybiegł z baru z dwoma niezapłaconymi butelkami napojów. W czasie bójki chłopak został pchnięty nożem. Sąd okręgowy w Suwałkach w czerwcu 2019 roku skazał mężczyznę na 12 lat więzienia i nakazał zapłacenie matce i siostrze ofiary 70 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo zapowiedział podczas konferencji prasowej we wtorek, że Stany Zjednoczone będą reagowały na próby ingerencji w tegoroczne wybory prezydenckie w USA. Pompeo powiedział: wtrącanie się w nasze wybory jest nie do przyjęcia. Jeśli Rosja lub jakikolwiek zagraniczny podmiot podejmie kroki w celu osłabienia naszych procesów demokratycznych, w odpowiedzi podejmiemy działania. Wczoraj podczas wizyty w Indiach prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zaprzeczył ingerencji obcych państw w wynik wyborów w 2016 roku. Trump oświadczył: nie chcę pomocy od żadnego państwa i nie otrzymałem jej od żadnego państwa. Amerykański wywiad twierdzi, że Rosja ingerowała w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku. Ruszył proces Niemców oskarżonych o zmuszanie polskich pracowników do niewolniczej pracy. Niemiecka gazeta Schwabisches Tagblatt opisała dziś sprawę oskarżenia przed Sądem Krajowym w Stuttgarcie niemieckiego rolnika i jego byłej żony, m.in. o handel ludźmi i przymuszanie do pracy w celu zarobkowym. Para w latach 2008-2011 miała zmuszać polskich pracowników sezonowych do pracy w gospodarstwie rolnym w uwłaczających warunkach za głodowe stawki. Pracownicy musieli pracować do 20 godzin dziennie na polu lub w kuchni przy obieraniu ziemniaków. Pracodawcy często nie wypłacali wynagrodzenia za pracę. Jak podaje gazeta, oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Syryjscy rebelianci odbili miasto zajęte przez rządowe siły. We wtorek rzecznik rebelianckiej Syryjskiej Armii Narodowej Yusef Hamud poinformował, że rebelianckie jednostki wspierane przez turecką armię odbiły we wtorek miasto Annar Nayrab w prowincji Idlib z rąk rządowych sił Bashara al-Assada. Yusef Hamud powiedział: z pomocą naszych tureckich przyjaciół odzyskaliśmy kontrolę nad strategicznym miastem Annar Nayrab. bramą miasta Sarakip po wyparciu terrorystycznych rosyjskich milicji. Rzecznik Armii Narodowej zapowiedział, że następnym celem rebeliantów będzie odzyskanie miasta Sarakip. Z kolei Syryjska Unia Organizacji Opieki Medycznej i Pomocy Humanitarnej podała, że rosyjskie i syryjskie rządowe siły zbombardowały 8 szkół i 2 przedszkola, a także główny szpital w Idlibie. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka podało, że w nalotach zginęło 20 osób, w tym 9 dzieci. Twitter pracuje nad większą kontrolą. Jak podaje stacja NBC News, Twitter potwierdził, że pracuje nad nową funkcją zwalczającą kłamstwa i dezinformacje. Uznane za szkodliwe i wprowadzające w błąd tweety polityków i osób publicznych mają być specjalnie oznaczane. Jedna z wersji projektu, którego demo wyciekło do internetu, zakłada, że kłamliwe posty będą oznaczone pomarańczowymi i czerwonymi etykietami, zawierającymi poprawione, prawdziwe według Twittera informacje. Na razie firma nie podała daty wprowadzenia nowej funkcji. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00, a teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
Dzień dobry, jest środa, 26 dzień lutego, ja się nazywam Michał Szczukiewicz i zapraszam na program Idź Pod Prąd, dogrywka. A moim Państwa gościem Eunika Chojecka.
Witam Cię serdecznie, witam Państwa.
Witamy. Dzisiaj nietypowa dogrywka, ale dotyczy bardzo ważnych zagadnień. Przeprowadziłaś wywiad z Ryanem Helfenbeinem z Falkirk Center. To jest takie centrum przy Liberty University.
Tak, centrum, taki think tank młodzieżowy, studencki, który chce przywrócić chrześcijaństwo w sferze publicznej i Ryan jest dyrektorem wykonawczym Falkirk Center.
To myślę, że w takim razie przedstawimy widzom troszkę materiału informujący, czym jest Falkirk Center i później już wywiad właściwy, który przeprowadziłaś z panem Helfenbeinem i dzięki temu poznamy zarówno samo centrum, jak i trochę pana Ryana, a później skomentujemy ten wywiad. Także zostańcie z nami, zapraszamy na materiały filmowe.
Cześć, tu Erika Lane Francfe, David Harris Jr., Josh Murray, Antonia Okafor-Cover, Charlie Kirk. Pragnę zaprezentować Wam Falkirk Center przy Liberty University. Liberty University stał się jedną z największych i najbardziej wpływowych instytucji szkolnictwa wyższego w Ameryce. Jako jedna z ostatnich nadziei edukacji amerykańskiej, Falkirk Center za cel obrało sobie przygotowanie odważnych czempionów, którzy głoszą prawdę Jezusa Chrystusa, rozszerzają Jego Królestwo i odnawiają amerykańską wolność. Dołącz do nas, byśmy razem mogli zjednoczyć środowiska naukowe, kulturowe i obywatelskie, by stworzyć sieć wsparcia dla odrodzenia chrześcijańskiej kultury amerykańskiej w całym państwie. Jesteśmy Falkirk Center. Jesteśmy czempionami dla Chrystusa.
Witajcie. Telewizja Idź Pod Prąd. Nazywam się Eunika Chojecka. Mamy dzisiaj gościa specjalnego ze Stanów Zjednoczonych, Ryana Helfenbeina, dyrektora wykonawczego Falkirk Center przy Liberty University, największym uniwersytecie chrześcijańskim na świecie. To zaszczyt gościć pana w naszej telewizji. Bardzo miło mi z wami rozmawiać. Dziękuję za zaproszenie. Falkirk Center zostało utworzone niedawno przez złączenie sił Liberty University i amerykańskiej konserwatywnej organizacji dla studentów Turning Point USA. Czym się zajmujecie? Jaki jest cel Falkirk Center?
To dobre pytanie. W dzisiejszej kulturze jest wiele niezrozumienia, a media publikują wiadomości szybko i wściekle. Często młodzi chrześcijanie nie wiedzą, dokąd udać się po dobre informacje. Istnieją organizacje, konserwatywne think tanki, które pełnią rolę centrów politycznych. Wyposażają nas one w mocne argumenty i wyniki badań w wielu niszowych dziedzinach. Ale w popularnych dziedzinach chrześcijanie zastanawiają się, jak oni, jako wierzący w Pana Jezusa Chrystusa, mogą angażować się w dyskusję publiczną. To, co widzimy teraz, bardziej niż kiedykolwiek, to fakt, że polityka jest brudna, oddziałuje na podstawowe instynkty natury ludzkiej. Wielu chrześcijan to odpycha. Oni nie za bardzo chcą angażować się w te polityczne potyczki. Ale jeśli spojrzymy na historię, zobaczymy, że chrześcijanie mieli kiedyś bardzo mocny głos w politycznym życiu Ameryki. Mieli wpływ na kształtowanie sceny politycznej, nie tylko na powstanie tego kraju, ale także przez całą jego historię. Chrześcijanie głośno mówili o tym, co ich niepokoi. Nie chcemy utracić tego głosu w sferze publicznej. Chcemy móc wypowiadać się z pozycji chrześcijańskiej wiernie i chcemy robić to na sposób, który uwielbi Chrystusa. Nie pozbawi to sfery obywatelskiej żadnego cennego elementu. Myślę, że młodzi chrześcijanie potrzebują dzisiaj nie tylko odwagi, ale także pozwolenia. Pastorzy potrzebują więcej pewności siebie i odwagi, gdy mówią o sprawach, które głoszą. Sprawy te ostatnio upolityczniły się. Nikt o tym nie decydował, same się takimi stały. I nie ma na to lepszego czasu niż teraz, w roku 2020. Czekają nas oczywiście wybory prezydenckie, ale to nie przyczyniło się do powstania Falkirk Center. Przyczyną było to, że wiele chrześcijańskich organizacji porzuciło swoją rolę i odpowiedzialności i nie wypowiadają się już mądrze i odważnie. Nasi widzowie wiele słyszeli o Liberty University, największym chrześcijańskim uniwersytecie na świecie. Aby pokazać, jak silną organizacją jest Turning Point USA, możemy wspomnieć tylko o tym, że prezydent USA Donald Trump w 2019 roku przemawiał podczas waszego Student Action Summit. Rozmawiamy tu o waszych celach, ale w Polsce, szczególnie wśród chrześcijan, polityka i wiara nie idą w parze. Pastorzy mówią, że chrześcijanie nie powinni angażować się w politykę. Jest bardzo mało wyjątków, na przykład mój ojciec, pastor Paweł Chojecki i kilku innych pastorów, którzy sprzeciwiają się temu twierdzeniu. Co gorsza, większość pastorów to lewacy, którzy w tę stronę prowadzą też innych chrześcijan. Co pan by im odpowiedział? Zróbmy sobie małą lekcję historii. W latach 80. Ronald Reagan był wielkim przywódcą Stanów Zjednoczonych, konserwatywnym prezydentem amerykańskim. On zmienił definicję konserwatyzmu. Przywódcy religijni nie akceptowali go na samym początku. Zrobili to dopiero, gdy zobaczyli, jak zmienia się społeczeństwo. Spójrzmy na wybory w 1980 roku. Kandydował w nich południowy baptysta, nauczyciel ze szkółki niedzielnej, gubernator stanu Georgia, urzędujący prezydent. Kandydował przeciwko konserwatywnemu odludkowi, którego media nie podejrzewały o stanie się kiedyś konserwatystą społecznym. A jednak ogromna większość pastorów poparła Ronalda Reagana. W latach 80. w tym kierunku poszło wielu innych przywódców, na przykład Margaret Thatcher, premier Wielkiej Brytanii od końca lat 70. Był ktoś jeszcze, wielki przywódca religijny, którego Polacy dobrze znają, papież Jan Paweł II. Te wszystkie wydarzenia w latach 80., na przykład punkt kulminacyjny zimnej wojny, Związek Sowiecki już prawie upadał, nie miał pieniędzy ani mocy politycznej, wszystko się waliło. Papież i wielu innych przywódców religijnych pomogli wywrzeć nacisk na Związek Sowiecki w tamtym czasie. Także teraz, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy przywódców religijnych, którzy przemówią śmiało, stanowczo, pewnie, odważnie, z przekonaniem, bez przepraszania, którzy będą w oparciu o Ewangelię daną przez Pana Jezusa Chrystusa przemawiać publicznie. Muszą zrozumieć, że polityka ma swój korzeń w miłości do miasta. Pomyślmy o kulturowym mandacie udzielonym w Starym Testamencie, nie tylko w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. On pojawia się też potem w Starym Testamencie. Popatrzmy na Izrael i jego króla, i jego ludzi i prawo mojżeszowe. Był też okres wygnania, podczas którego Żydzi rozproszyli się. Lud Boży został rozproszony po narodach, chodzi mi o Babilon. Księga Jeremiasza, rozdział 29. Wielu chrześcijan zna werset 11, w którym napisano: albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby przygotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Ale są też wersety wcześniejsze, w których prorok mówi: tak mówi Pan zastępów, budujcie domy, zakładajcie ogrody, pojmujcie żony, starajcie się o pomyślność miasta i módlcie się za nie do Pana, bo od Jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Miasto, czyli polis. Od tego słowa mamy słowo polityka. Myślę, że zwykłe czytanie Pisma, nie tylko 13 rozdziału Listu do Rzymian, daje chrześcijanom instrukcję tego, jak powinni myśleć o polityce w mądry i przekonujący sposób. Tego właśnie dzisiaj potrzebujemy. Jak to stosujecie w Falkirk Center? Próbujemy poruszać wiele kwestii. Mówimy o sprawach podstawowych dla amerykańskich wartości i podstawowych wolności. Tłumaczymy, że te zasady zostały nam dane przez Boga, a nie przez rząd, oraz że są to niezbywalne prawa. Na przykład wolność słowa, prawo do gromadzenia się, prawo do praktykowania swojej religii, wolność prasy i odpowiedzialność za nią. Mówimy o takich sprawach, ale także mówimy o sprawach, które dla chrześcijan nie są aż tak polityczne, ale mają polityczne skutki ze względu na politykę społeczną. Są to sprawy takie jak aborcja, handel ludźmi czy imigracja. I myślę tu o tym, co jest bezpieczne i legalne, oraz o niebezpieczeństwach wynikających z naszej nieostrożności. Z mówienia: dobra, to otwórzmy granice i wpuśćmy wszystkich. Podczas gdy tam są ludzie, którzy chcą nas skrzywdzić. Powinniśmy rozmawiać o tych sprawach jako wierzący. Musimy prowadzić żywą dyskusję. Wiadomo, że nie zawsze będziemy się we wszystkim zgadzać i to jest w porządku. Myślę, że obecnie wpływa na nas to złe zrozumienie wiary chrześcijańskiej, które mówi, że nie powinniśmy mówić o tym, co jest polityczne. Co to naprawdę oznacza, to, że nie powinniśmy mówić o niczym, co kontrowersyjne. Musimy mieć możliwość o tym rozmawiać. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek brakuje w naszych rozmowach głoszenia Ewangelii, rozmawiania o apologetyce, zrozumienia zaangażowania społecznego. Nie prowadzimy takich rozmów. Mówi Pan, że chcecie edukować młodych, bronić ideałów Ameryki i wartości judeochrześcijańskich. A jak podchodzicie do sekularyzacji i oddzielenia Kościoła od państwa? Kiedy zwracacie się do lewicowych młodych ludzi, którzy mówią, że złe jest łączenie kościoła i państwa, czyli edukacji, szkół, uniwersytetów, co im mówicie? To dobre pytanie. Myślę, że w uczciwej dyskusji o historii rozdzielenia kościoła i państwa dojdziemy do tego, że rozdział państwa i kościoła to nie jest coś, co wymyślił sędzia Sądu Najwyższego L. Warren w latach 50. Musimy powrócić do założycieli i ich myślenia. Im nigdy nie chodziło o wyprowadzenie kościołów z polityki, im chodziło o trzymanie państwa z dala od kościoła. Dzisiaj funkcjonuje nowe rozumienie, nowa definicja, ale idee i zasady sekularyzmu, który jest z natury religijny, ma swój własny światopogląd ideologiczny, głosi swego rodzaju niereligijność, jest sam w sobie religią. On właśnie otrzymał specjalne miejsce we współczesnym amerykańskim społeczeństwie, tak, że nie można się mu sprzeciwić, ma swoje magisterium, własny zestaw zasad, kieruje systemem edukacji. Jest wiele obszarów, o których można by powiedzieć zaraz. Wróćmy do naszych pierwotnych spraw. Konstytucja była z natury moralna. Od samego początku, od momentu, kiedy została spisana, panowało religijne i moralne zrozumienie, które towarzyszyło powstaniu naszego państwa i dokumentów, które potwierdzają naszą wolność. Jak młodzież reaguje na działania Falkirk Center? Spotykamy się z pozytywnymi odpowiedziami i zainteresowaniem, zarówno tu na kampusie, jak i poza nim. Prowadziłem świetne rozmowy ze studentami na Uniwersytecie Karoliny Północnej w Chapel Hill, ale także w Kalifornii, w Colorado, w Nowym Jorku. Zwykli ludzie przekazywali sobie wiadomość o nas, kontaktowali się z nami. Część z nich pytała nawet o Liberty University. Bardzo podobało im się to, co zrobił dr Falwell dla Liberty swoim przywództwem, odwagą, gotowością do podejmowania śmiałych kroków w nowych pomysłach. Wiele osób mówiło, że sami chętnie uczyliby się na takim uniwersytecie. Wielu rodziców zwracało się do nas w tej sprawie. Kampus przeżywał oblężenie. W tym tygodniu organizujemy weekend na uczelni na Liberty University, w którym wezmą udział tysiące rodziców, którzy budują plany dla swoich dzieci, dla ich edukacji i przyszłości. Dzięki temu już tej jesieni możemy powitać nową grupę studentów, którzy będą się tu uczyć. Zasady wolności i konserwatywne wartości mają przed sobą świetlaną przyszłość. Jestem za to bardzo wdzięczny. Porozmawiajmy przez chwilę o wyborach prezydenckich 2020 w Stanach Zjednoczonych. Wie pan dużo lepiej niż my, jakie nastroje panują wśród Amerykanów. Jakiego wyniku się pan spodziewa? Czy prezydent Donald Trump znów wygra? Na podstawie tego, co zaobserwowałem w mediach, wiem, że nie da się wygrać wyborów tylko dzięki negatywnej kampanii wyborczej. Wiem to także z własnego doświadczenia w polityce. Trzeba przedstawiać sobą coś konstruktywnego, a tego nie robi żaden demokratyczny kandydat. To, co oni robią, to wyzywanie, oddziaływanie na podstawowe instynkty, obiecywanie gruszek na wierzbie, za które żaden podatnik, żaden przyszły obywatel tego kraju nie będzie w stanie zapłacić. Deficyt rośnie i musimy z tym walczyć. Prezydent rozwinął naszą gospodarkę. To bardzo pomogło. Spójrzmy na stopę bezrobocia. Jest najniższa od 50 lat. Podobnie wygląda bezrobocie wśród czarnych, Azjatów, Latynosów. To jest jasnym sygnałem, że Trump znów wygra w wyborach. Nie potrafię przewidzieć, jak to dokładnie będzie wyglądało w kwestii mapy politycznej. Ale myślę, że wynik będzie jeszcze lepszy niż ostatnio. Tego wszyscy się spodziewamy. Co powiedziałby pan Polakom i Polonii w Stanach Zjednoczonych w kwestii tego, jak ważne są te wybory? Są bardzo ważne. W świetle tego, co się obecnie dzieje w Stanach Zjednoczonych Ameryki, czy jesteś imigrantem do naszego kraju, czy twoja rodzina jest już tutaj od kilku pokoleń, to widzisz, że media przedstawiają dwie wizje Ameryki. Teraz bardziej niż kiedykolwiek widzimy, że jedna z nich to wizja Ameryki wolności, dobrobytu, podstawowych zasad, które są niezbędne do rozwoju człowieka. Obejmują one pełną oddania odpowiedzialność obywateli, która była tu od początku, kiedy byliśmy niestrudzonymi odkrywcami, pionierami, którzy ryzykowali życiem, posiadłościami i świętym honorem, czyli wszystkim tym, co było konieczne, by ustanowić wolność w tym kraju. To jeden pogląd, jedna ideologiczna wizja Ameryki. Mamy też drugą. Jest to wizja humanistyczna, która podąża za utopijną wizją nie tyle świeckiego, ale raczej socjalistycznego myślenia, że państwo powinno chronić i zapewnić pozytywne prawa. Prawami mają być rezultaty. Nie chodzi tu o prawo równych szans, ale o prawo równych rezultatów. Włącza się w to redystrybucję dóbr, służbę zdrowia w całości rządową, obietnicę darmowej edukacji. Pomyślcie o wszystkich tych pracownikach, którzy w trudach i znoju próbują zakładać własne biznesy, o hydraulikach, budowniczych, którzy pracują fizycznie, wylewają beton, murują. Niesprawiedliwością jest wymaganie od nich, by płacili za edukację innych, którzy, gdyby nie to, po prostu siedzieliby w domu i nic nie robili. W tych wyborach bardziej niż kiedykolwiek widać różnicę między tymi kompletnie różnymi wizjami tego państwa. Jeśli jesteś imigrantem, który miał możliwość przyjechać do tego kraju, to zrobiłeś to zapewne z myślą, że są tu możliwości, jest tu wolność i możesz tu stworzyć dla swojej rodziny takie życie, jakie tylko chcesz. I to jest wspaniałe. Powiedziałbym każdemu, Polakowi czy komukolwiek innemu, że tutaj chodzi o zachowanie tej wizji, która żyła w sercach założycieli i była wiernie kultywowana przez wiele pokoleń. Wizji, że Ameryka jest państwem o największej na świecie wolności i wielu patrzyło na Amerykę jako wzór wolności. Nie chcemy, by ten płomień wolności kiedykolwiek zgasł. Jest wiele innych wolnych państw. Widzimy to po wskaźniku wolności gospodarczej. Są w nich wartości demokratyczne, możliwość założenia małego biznesu, możliwość edukacji religijnej. Ale to Ameryka zawsze ustalała standardy dla wolności na świecie. A teraz jest to zagrożone. Także w tym roku nie tylko wybierzemy prezydenta, w tym roku wybierzemy wizję, według której będzie żyło to państwo. Właśnie dlatego rozpoczęliśmy akcję #PolsForTrump2020. Około 10 milionów Amerykanów ma polskie korzenie, a Chicago jest drugim po Warszawie miastem na świecie pod względem liczby Polaków. Co myśli pan o tej akcji Polls for Trump 2020? Myślę, że to coś świetnego, że Polacy, młodzież i obywatele włączają się w to. Korzystają w ten sposób z prawa zapisanego w pierwszej poprawce do Konstytucji. Jest to wspaniałe. Prawo to obejmuje wolność słowa i wolność gromadzenia się. Możemy gromadzić się wokół wspólnej idei, wspólnego celu. Myślę, że to wspaniałe i mam nadzieję, że zobaczę więcej takich akcji w przyszłości. Zachęcamy Was, czy jesteście w Polsce, czy w USA, czy gdziekolwiek indziej na świecie. Zróbcie sobie zdjęcie z hasłem #PolsForTrump2020. Produkujemy koszulki, niedługo będzie to duża kampania. Taką mam nadzieję. Moje ostatnie pytanie jest nieco osobiste. Dlaczego zaangażował się Pan w Falkirk Center? Proszę opowiedzieć swoją historię. Byłem kształtowany przez Ewangelię od bardzo młodego wieku. Nawróciłem się do Chrystusa w wieku 7 lat pod wpływem nauczeń Jacka Grahama, pastora kościoła baptystów Prestonwood w Dallas. Sam wychowywałem się w okolicy Dallas. Miałem ten przywilej, że rodzice posłali mnie do chrześcijańskiej szkoły. Odebrałem edukację na najwyższym poziomie. Studiowałem na Uniwersytecie Teksańskim w Austin. Studiowałem ekonomię. Uczyłem się nie tylko matematyki, wykresów, krzywych podaży i popytu. Uczyłem się także, jakie są zasady ekonomii, że chodzi tutaj o wybór, o wolność i o wolność wyboru. Milton Friedman pomógł mi to zrozumieć. Potem poszedłem do seminarium teologicznego Południowych Baptystów. Albert Moller był moim mentorem i przyjacielem. Wiele się od niego nauczyłem. W Kentucky zaangażowałem się w wybory do Kongresu i Senatu, a potem w wybory na gubernatora, po których pracowałem dla gubernatora Matta Bevina. Jako chrześcijanin nie przypuszczałem, że moja służba będzie dotyczyła sfery politycznej. Dorastając, nie postrzegałem tego w ten sposób. Myślę, że żaden chrześcijanin zaangażowany w życie społeczeństwa nie dostrzega tego w ten sposób. Ale w miarę upływu czasu frustrował mnie coraz bardziej brak zasobów chrześcijańskich, o czym już mówiliśmy. Brak zasobów, które są dostosowane nie tylko do życia religijnego, ale także do życia zawodowego. Większość ludzi pracuje od poniedziałku do soboty. Ciężko pracuje przez 6 dni. Robią to także chrześcijanie i w niedzielę odpoczywają. Większość naszego życia kręci się wokół pracy, czy to w sferze publicznej, czy w prywatnej. Brak jest zasobów i wyposażenia. Kiedy pojawiła się wizja doktora Falwella i Charlie'ego Kirka, według której potrzebujemy organizacji chrześcijańskiej, która będzie o tym mówiła, natychmiast pomyślałem, wow, to wspaniała okazja, której bardzo potrzebujemy. Potrzebujemy jej nie tylko na poziomie akademickim, chociaż jest to teoretyczna dyskusja, ale dotyczy ludzi. Większość osób interesuje się na przykład tym, co myśli Kanye West czy inni wpływowi ludzie w kulturze popularnej. Ludzie tym się interesują. My potrzebujemy jakiejś drogi komunikacji z takimi osobami. I tym właśnie zajmuje się Falkirk Center. Dlatego właśnie chciałem być częścią tego. Wspaniale. Próbujemy robić coś podobnego w Polsce. Nasza telewizja Idź Pod Prąd łączy w sobie biblijny fundament i wiadomości polityczne. Widzimy wynik naszej pracy. W Polsce zaobserwowano najszybszy na świecie, bo wynoszący 75% wzrost liczby pobrań aplikacji Biblia. Mamy polityczny i militarny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, które oparte są na Biblii. Tworzycie fantastyczne aplikacje biblijne. Jak my, Polacy i Amerykanie, możemy współpracować wokół idei biblijnych, tak żeby ten sojusz nie był tylko polityczno-militarny? Myślę, że powinniśmy zaczynać od rozmów takich jak ta. Kościoły powinny nawiązywać współpracę, by razem wypełniać wielki nakaz misyjny, by głosić Ewangelię narodom. Zawsze jest diaspora, która bierze udział w głoszeniu, ale potrzebne jest także strategiczne partnerstwo Polaków będących w Polsce, ale też w USA i gdziekolwiek indziej. Myślę, że nie ma żadnych ograniczeń tego, co możemy osiągnąć jako chrześcijanie i jako obywatele, zarówno w Królestwie w niebie, jak i Królestwie na ziemi. Jeśli połączymy siły, nie będzie żadnych ograniczeń tego, co możemy osiągnąć. Nie mówię tu tylko o polityce obrony narodowej. Mówię tu też o biznesie i gospodarce, o sposobach na rozwój człowieka, o rozwiązaniach rynkowych, o sprawach takich jak służba zdrowia, o patentach, jakie możemy opracować. Taka współpraca rządów i ludzi prowadzi do korzyści, jakie mogą odnieść wszyscy, dzięki systemowi obejmującemu zarówno konkurencję, jak i współpracę, a także kupowanie i sprzedawanie. Buying, selling and trading, all of those things are wonderful. To jest wspaniałe. To szansa nie tylko na lepszą współpracę naszych państw, ale i dwóch wielkich regionów. Myślę, że to wspaniałe. Dziękuję bardzo. To była bardzo zachęcająca rozmowa. Mam nadzieję na kolejną, a także być może na współpracę. Był ze mną dzisiaj Ryan Helfenbein, dyrektor wykonawczy w Folkerk Center przy Liberty University. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Telewizja Idź Pod Prąd, Eunika Chojecka. Do zobaczenia.
Witamy z powrotem. Trwa program Idź Pod Prąd, dogrywka. Witamy z powrotem w studio Eunikę Chojecką.
Witam z powrotem.
Zupełnie jakby z niego nie wychodziła, ale jesteśmy trochę w innych okolicznościach. No, wróćmy w takim razie do początku, czyli do tego, czym jest jeszcze raz Folkerk Center. Proszę bardzo, może wprowadź zbliż.
Właśnie tak jak mówił Ryan Helfenbein, to jest taki nowa organizacja, która chce przywrócić chrześcijaństwo w życiu publicznym. On mówi, tak jak widzieliśmy w wywiadzie, że to nie jest nic nowego, że chrześcijanie w Ameryce i chrześcijanie w ogóle angażują się w politykę i w życie publiczne, tylko to jest nakazane w Biblii. Cytuję właśnie Księgę Jeremiasza, gdzie jest nakaz, żeby dbać o dobro miasta i swojego regionu. Od polis właśnie mamy nazwę polityka. I od tego będzie też zależała wasza pomyślność. Później mówi o historii Stanów Zjednoczonych. Mówi, że pastorzy od początku, od czasów ojców założycieli, angażowali się w sprawy publiczne i w politykę. No i oczywiście mówi o Ronaldzie Reaganie i tutaj właśnie ciekawostka, że ojciec obecnego rektora Liberty University, tam gdzie jest to centrum, czyli największej uczelni chrześcijańskiej świata, Jerry Falwell Senior, on zaangażował się w kampanię wyborczą Ronalda Reagana w latach 80. i teraz Jerry Falwell Jr., czyli jego syn, angażuje się w kampanię Donalda Trumpa już w 2016, no i teraz 2020 i słyszeliśmy, że Ryan jest prawie pewny, że Donald Trump wygra wybory i to z jeszcze większym wynikiem, jeszcze lepszym wynikiem niż 4 lata temu.
To bardzo ciekawe faktycznie to porównanie do Ronalda Reagana. Ta historia jego dojścia do prezydentury wydaje się podobna i do tej, którą przeżywał Trump, prawda? To jest faktycznie, na początku był odrzucony, jak się, ja nie wiedziałem o tym, przez te środowiska chrześcijańskie, przez pastorów, raczej byli skłonni głosować na kogo innego, ale jednak wybrali Reagana, to podobnie
Reagan
jak z Trumpem.
Dokładnie, Reagan też przecież był aktorem, był takim człowiekiem, powiedzmy, telewizora, tak jak Donald Trump, bardziej związany z jakimś przemysłem rozrywkowym, a nie z prezydenturą. Nazywali go konserwatywnym odludkiem. I rzeczywiście na początku pastorzy chrześcijańscy, ewangeliczni go nie popierali, ale później ogromna większość poparła Ronalda Reagana i podobnie właśnie jest z Donaldem Trumpem.
Fascynujące jest taka troszkę podróż tutaj przez historię Stanów Zjednoczonych, bo widać, że od początku te chrześcijańskie wartości, o tym zresztą mówimy zawsze, Idź pod prąd, towarzyszyły temu narodowi i później gdzieś nastąpił ten okres odejścia od tych wartości, no i teraz trwa walka o to, żeby do tego wrócić. Z powrotem jakoś trzeba zachęcać chrześcijan, żeby się nie bali rozmawiać o polityce i żeby nie bali się mówić o chrześcijańskich wartościach w zasadzie w każdej dziedzinie życia.
No właśnie, bo też Ryan Helfenbein mówi o tym, że to jest złe pojmowanie wiary chrześcijańskiej, że nie można się angażować w politykę, a tak naprawdę jest to sprowadzone do tego, żeby się nie angażować w sprawy kontrowersyjne. No ale sprawy kontrowersyjne to na przykład aborcja może być dla kogoś sprawą kontrowersyjną, albo eutanazja, czy sprawy właśnie wychowania dzieci według Biblii, według chrześcijańskich wartości. I on o tym wszystkim mówi i pokazuje jasno, że to nie jest biblijne pojmowanie chrześcijaństwa, bo Jezus angażował się w sprawy publiczne i polityczne, a także w Starym...
Pytano go o rzeczy kontrowersyjne, przecież
oczywiście
faryzeusze z nim rozmawiali, co trochę próbowali go jakoś tam podejść w tych kwestiach kontrowersyjnych.
Dokładnie, jest też zakaz przecież mordowania, przykazanie, a na przykład aborcja, no to jest mordowanie niewinnego dziecka.
Bardzo ciekawe też jest to, bo wydaje się, że w Stanach jest jakieś przebudzenie. Mówił, że młodzież coraz bardziej jest zainteresowana działaniami Folker Center i Liberty University. Też ma stałe zainteresowanie również wśród rodziców, którzy planują przyszłość dla swoich dzieci. Także może to jeszcze nie koniec.
No dokładnie, oni są bardzo pozytywni i optymistyczni, jeśli chodzi o przyszłość. Już musimy przypomnieć, że te Folker Center to jest jakby organizacja, którą tworzą i Liberty University i Turning Point USA. Turning Point USA to jest wielka dzisiaj organizacja studencka. Ona została założona przez Charlie'ego Kirka i Charlie Kirk jest znany z tego, że jeździ po kampusach uniwersytetów i koledżów w Stanach Zjednoczonych i rozmawia po prostu z tymi już lewicowo odchylonymi studentami i pokazuje ich brak logiki. No i często właśnie taki brak tolerancji wobec chrześcijańskich studentów czy wykładowców, którzy jednocześnie ci liberalni czy lewicowi, powiedzmy to szczerze, chcą, żeby ich tolerować, ale już nie tych tolerują. Chrześcijańskich nie tolerują. I właśnie Turning Point USA założyło swój jakby jakiś odłam organizację Turning Point UK, czyli już są w Europie. Mamy nadzieję, że też będzie może w przyszłości Turning Point Poland.
Ewolucjoniści rządzą na większości uczelni na świecie. Lewica zdominowała życie publiczne. Od wielu lat trwa ta ofensywa. I może ja zwrócę uwagę na to, co tutaj mi się spodobało. I może spróbuję nawet zacytować. Teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy przywódców religijnych, którzy przemówią śmiało, stanowczo, pewnie, odważnie, z przekonaniem, bez przepraszania, którzy będą w oparciu o Ewangelię daną przez Pana Jezusa Chrystusa, będą przemawiać publicznie. Muszą zrozumieć, że polityka ma swój korzeń w miłości. No,
do
bardzo
miasta, czyli do tego polis, tak? Tak. A teraz to można powiedzieć, że państwo, tak?
Polityki, tak.
Sfera publiczna.
No ale faktycznie brakuje, zwłaszcza w Polsce, bo gdy przyjechał Mike Pence, no to on się nie zawahał odwołać do Pisma, do Słowa, do Biblii,
do Jezusa.
Tak. Tego, a mimo to Amerykanie zauważają, że tego brakuje w Stanach. No to jak tragicznie wygląda sytuacja w Polsce.
No rzeczywiście, w Stanach przynajmniej próbują, są środowiska, tak jak właśnie te, o których mówimy, które walczą o powrót do tych wartości konserwatywnych, chrześcijańskich, a w Polsce no, jakiś tam konserwatyzm jest, ale on jest związany tylko albo z Kościołem katolickim, który już całkowicie się skompromitował, szczególnie wśród młodzieży. To pokazują badania, że Polska jest krajem pierwszym na świecie, gdzie właśnie młodzież już nie wierzy w te religijne wartości katolickie swoich rodziców. Także no, konserwatyzm jakiś tam jest, ale on jest bardziej prorosyjski, katolicki, czy teraz prochiński, ale nie odwołuje się do Jezusa Chrystusa i do Pisma Świętego. No, powiedziałam, tak jak słyszeliście w tym wywiadzie Ryanowi, że jest Idź Pod Prąd, który właśnie to łączy Biblię i politykę, sferę publiczną. No i powiedziałam o świetnej akcji Polls for Trump 2020. Mówiłam, że już będziemy mieć koszulki. Mamy te koszulki, można je już znaleźć w naszym sklepie. idźpodprąd.pl/sklep. I myślę, że też właśnie to, co mówiliśmy na końcu, o czym mówiliśmy na końcu, że ten sojusz nie tylko militarny i jakiś gospodarczy ze Stanami Zjednoczonymi będziemy rozwijać, ale także ten oparty na biblijnych wartościach, cywilizacyjny, tak jak mówi pastor Paweł Chojecki. Mm-hmm.
Faktycznie brak tych wartości, bo no, jest konserwatyzm w Polsce, ale on jest tak jakiś zawieszony w próżni, brakuje tych podstawowych wartości, które daje Biblia, daje Jezus Chrystus. I tutaj warto też przytoczyć to, co powiedział o wyborach, bo już wspomniałeś o tym, że faktycznie jest przekonanie tam, że Trump wygra, ale ciekawa jest argumentacja. Stwierdził, że nie da się wygrać wyborów tylko dzięki negatywnej kampanii wyborczej. A faktycznie lewactwo najczęściej opiera swoją kampanię na krytyce. Teraz widać to w Stanach, tam nie ma jakiejś propozycji czegoś konstruktywnego, jest tylko krytyka Trumpa.
Dokładnie. No i też mówił o tym Mike Pence między innymi niedawno, że oni się bronią, Donald Trump i jego administracja bronią się wynikami gospodarczymi przede wszystkim. Najniższa stopa bezrobocia od 50 lat i też mówił właśnie o Afroamerykanach, Azjatach, Latynosach i to jest ten sygnał, że rzeczywiście oni pójdą po prostu głosować na Donalda Trumpa, bo im się po prostu żyje lepiej, jest wolny rynek, obniżone podatki i to też są właśnie cele Folkerk Center, żeby promować wolność gospodarczą, nie tylko wolność religijną czy wyznania, ale także wolność gospodarczą i kapitalizm.
Przydałoby się to w Polsce, patrząc na ten socjalizm, który nam funduje PiS. Dobrze, myślę, że tutaj można patrzeć śmiało w przyszłość, jeśli chodzi o prezydenturę w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, mam obawy większe co do Polski.
No nie mamy takiego kandydata. Nie mamy kandydata takiego jak Donald Trump. Jest Andrzej Duda, który rozwinął strategiczne partnerstwo wielostronne z komunistycznymi Chinami. Teraz no, Xi Jinpingowi gratulował, że świetnie sobie radzi z koronawirusem, a wiemy, że to właśnie komuniści, tak jak przy okazji Czarnobyla, tak i właśnie przy okazji wirusa z Wuhan, no, przemilczali sprawę i doprowadzili do tego, że ten wirus się rozprzestrzenił na cały świat i gratulować komunistom w tym momencie, to jest po prostu taki obraz prezydentury Andrzeja Dudy, niestety.
Niestety. My dzisiaj jeszcze o 13 z czarkiem się zastanawialiśmy, czy Duda nie bierze i ogólnie PiS nie bierze przykładu z tej walki z koronawirusem właśnie z komunistycznej partii
Myślę,
Chin.
Że tak.
I może dlatego tak mało tutaj się mówi o tym w Polsce, no bo w Chinach też w sumie niewiele o tym mówili, dopóki nie skończyło się tragedią.
Ale myślę, że bądźmy pozytywni, bo naprawdę tak jak w Stanach ta młodzież się budzi, to w Polsce też tak jest. Tutaj wspominamy naszą fundację Twój Ruch Młodzieżową, która rzeczywiście z dnia na dzień lepiej się rozwija i może jeszcze nie jesteśmy tak jak Turning Point, czy Folkerk Center, czy Liberty University, ale też Lubelski Uniwersytet Biblijny już ma pierwsze konferencje za sobą. Już jest 3 lata, pierwszy, drugi i trzeci rok Uniwersytetu Biblijnego, także ja jestem dobrej myśli. Mhm.
Także cały czas zapraszamy Was i zachęcamy do oddawania 1% na Twój Ruch. To jest jeden z sposobów, w którym możecie nas wspierać. I dziękujemy Wam za Wasze wsparcie. No i jeszcze raz zachęcamy do odwiedzenia sklepiku Polls for Trump. Również zachęcamy do korzystania, używania tego hashtagu w mediach społecznościowych. Róbcie sobie zdjęcia, podsyłajcie również do nas, będziemy je prezentować. Myślę, że na dzisiaj wystarczy, jeśli chodzi o dogrywkę. Dziękuję pięknie za Twoją obecność i komentarz.
To ja dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Dziękujemy pięknie. Do zobaczenia, do usłyszenia.